środku dnia.
A dzisiaj w tej godzinie rozmawiamy o wyjazdach wakacyjnych, o ich finansowaniu i serdecznie witam po drugiej stronie internetu, że tak powiem, naszego gościa, eksperta do spraw finansowych, Łukasza Paszkiewicza. Dzień dobry.
Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
Nasz gość jest prezesem Platformy eKantor i porozmawiamy o różnych aspektach finansowych naszych wyjazdów, naszych wojaży, bo podróżuje się przyjemnie i ciekaw jestem też do pana takie pytanie na dzień dobry kieruję, czy częstym zjawiskiem, że tak to określę, jest taka sytuacja, że jesteśmy na wakacjach, wracamy z tychże wakacji, po czym nieco zdumieni oglądamy swoje wakacyjne wydatki. Na przykład przeglądając dokonane przelewy i to, co tam widzimy na naszym koncie.
Zapewne, tym bardziej, że jesteśmy w erze pełnej elektroniki i coraz częściej używamy kart płatniczych, które czasami pozwalają, że nie mamy kontroli nad tym, ile wydajemy, bo po prostu na karcie jest i ta fantazja nas ponosi, a potem dopiero patrzymy, ile wydaliśmy, mogą być jakieś ukryte opłaty, przewalutowania, tego typu rzeczy i patrzymy się za głowę i oj Boże, ile to naprawdę kosztowało.
Mhm. A oczywiście zapytamy w dalszej części audycji, jak takich sytuacji się wystrzegać. Natomiast chcę pana zapytać, bo no, mamy już dobrą połowę lipca i teoretycznie mogłoby się wydawać, że to, co zaplanowaliśmy na te wakacje letnie, mam na myśli oba miesiące wakacji szkolnych, czyli lipiec, sierpień, no to już jakby pewno jest zaplanowane, ale czy to jest jeszcze czas na takie nagłe, spontaniczne wyjazdy i czy takie nagłe, spontaniczne wyjazdy są dobre finansowo?
Finansowo jest to, ja patrzę tak na to. Oczywiście trzeba wypoczywać, jeżeli nawet nie mieliśmy gdzieś tam, przegapiliśmy pewne terminy albo wyskoczył nam termin teraz, wcześniej nie mogliśmy zarezerwować danego wyjazdu, to oczywiście należy też, nie chcę powiedzieć myśleć, ale czasami zdarza się, miałem ostatnio przypadek tego kolegi, który tanio kupił bilety na Islandię i mówi do mnie, jadę, ale dopiero dzień przed wyjazdem, mówi, strasznie się zestresowałem, bo dopiero teraz zobaczyłem, czy mnie na to stać. Bo się okazało, że to, co chcę zwiedzić, to atrakcje są drogie, kraj jest bardzo drogi, jedzenie jest bardzo drogie, gdzie jakieś tam lunchowe menu jest po kilkaset złotych, przechodzi równowartość polskich złotych. W związku z tym jest dobre w przypadku, gdy znamy destynację, gdzie jedziemy lub wykupujemy pewien wyjazd, gdzie mamy wszystkie koszty już zapewnione. Dlatego, że może się okazać coś, co pozornie stanie, a zazwyczaj kupujemy lokomocję, kupujemy tam, gdzie się przenosimy, kupujemy bilety, a dopiero potem się zastanawiamy, gdzie będziemy spać, jaki tam jest kraj, szczególnie, że jeżeli jedziemy tam, gdzie wcześniej nie jechaliśmy.
Mm-hmm. Jeden z moich kolegów powiedział, że on ma taki sposób, żeby ewentualnie, żeby to nie przerażało, ta perspektywa wydatków zagranicznych w innej walucie, żeby nie przeliczać. Nie przeliczaj na złotówki, to cię nie będzie głowa bolała.
No tak, no to jest kolega, który lubi krótkoterminowe brak zmartwień, natomiast przecież to, że on nie będzie przeliczał, to nie znaczy, że realnie tych kwot nie poniesie. To potem rozumiem, że należałoby w ogóle nie patrzeć na rachunek bankowy, ale też pytanie, czy na tym rachunku starczy pokrycia. Właśnie ja uważam, że trzeba założyć pewien budżet i wtedy mieć świadomość pewnych zdarzeń, że jeżeli ja mam pewien budżet, no to się do tego dostosowuję, bo to jest przykład tej Islandii. No co z tego, że mam tani bilet, jak się okaże, że ja nie będę z tego wyjazdu z radości zrobi się dramat, bo nie będzie mieć stać na jedzenie, czy będzie mieć stać na atrakcje, to po co ja tam pojechałem? Wydaje mi się właśnie, że odwrotnie, trzeba być sprytnym, to znaczy tak ułożyć sobie to finansowanie, tak ułożyć sobie możliwości płatnicze, żeby z góry wiedzieć, że jeżeli nawet płacę w innej walucie, to płacę po kursie korzystnym albo nie ponoszę dodatkowych opłat, bo one w summa summarum w całym pobycie zrobią nam duże koszty, czy tego chcemy, czy nie.
Czyli pierwsza rada, jaka wypływa z naszej rozmowy, z jej początku, to jest taka, żeby nie decydować o kierunku wyjazdu jedynie tym, że trafia mi się tani bilet, bo trzeba zobaczyć, co się za tym tanim biletem,
który
tak.
Dokładnie, trzeba zobaczyć, bo trzeba wiedzieć jedno, że mimo, że jesteśmy nawet w ramach Europy, to ten poziom życia, koszt życia jest zgoła odmienny od naszego polskiego. Tak? Nie możemy porównywać do Wielkiej Brytanii, czy tak jak to mówiono, Islandii, czy Skandynawii. Kraje typu skandynawskie są też drogie, Norwegia i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym trzeba zastanowić się, czym my dysponujemy i wtedy, jak my to będziemy wydawać. No bo jeżeli to w tym pytanie właśnie, czy kupujemy gotówką, wydajemy, ale są kraje takie, w których gotówki już nie przyjmą od nas właśnie kraje skandynawskie. W związku z tym trzeba by było mieć dobrą kartę, z której tych opłat nie będziemy ponosili aż tak dużych, no, w których to nie będzie dodatkowe opłaty, bo te dodatkowe opłaty są istotne. Bo oczywiście, panie redaktorze, wiadomo, że jak my patrzymy z punktu widzenia 100-200 zł, jak zapłacimy od tego procent, 2 czy 3, no to nie jest jakaś wielka kwota. Ale jeżeli my podczas tego wyjazdu zrobimy tych transakcji kilkanaście, kilkadziesiąt, no to wtedy się zrobi ta kwota, tak? I po co?
Mam na linii dwoje słuchaczy. Mam nadzieję, że pan będzie również ich słyszał. Przypomnę, Łukasz Paszkiewicz, ekspert rynku walutowego i finansów, jest naszym ekspertem, naszym gościem w tej audycji. Panie Tadeuszu, pan był pierwszy. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
I się upewnię, czy nasz gość słyszy.
Ja słyszę.
Dobrze.
Tak, słyszę. Dzień dobry, panie Tadeuszu.
No witam serdecznie. Ja mam taką propozycję. Przede wszystkim na jakiekolwiek wyjazdy nie zabierać karty płatniczej. Tylko i wyłącznie gotówka, żeby urząd skarbowy się nie czepiał. No i żeby mieć kontrolę, bo to różnie bywa. A to jakiś bankomat nie działa, a to jakiś system, a to karta coś nie tak. To jest jedna sprawa, ale pójdę dalej i szerzej. Jadąc do jakiegoś tam ciekawego kraju, proponowałbym najpierw poznać tam fajną dziewczynę. Potem jechać do niej w odwiedziny, zabrać polską surową, zabrać jakąś szynkę wędzoną, może spirytus retyfikowany z polmosu z Lublina.
No nie promujmy tutaj alkoholu, panie Tadeuszu.
Też nie słyszę.
No byłby wikt i opierunek za darmo. Przewodniczka po lokalnych atrakcjach byłaby. Także myślę, że koszty byłyby nieduże, a byłoby co opowiadać.
Dziękuję, panie Tadeuszu. Ponieważ nasz gość nie słyszał, to ja tylko streszczę, że pan Tadeusz zaproponował, żeby nie brać na taki zagraniczny wyjazd karty po prostu płatniczych, że wtedy będziemy jakby bezpieczni, w tym sensie nie wydawania nadmiernie i bez kontroli pieniędzy.
No to w zależności, gdzie pan Tadeusz jedzie, bo są takie kraje, w których nie przyjmą do nas gotówki lub będzie to utrudnione, jak kraje skandynawskie, które wycofywały się w ogóle z obiegu gotówkowego, stąd w kantorach polskich, mówię stacjonarnych, jest bardzo dużo, na przykład koreny norweskiej, ale nikt tego nie chce potem od nas przyjmować. Podobnie już jest tendencja taka, że w pubach w Londynie nie chcą przyjmować od nas gotówki, nie wiem, za przysłowiowe piwo. Jeżeli wybierzemy się do Niemiec czy do Austrii, to w niektórych guesthouse'ach lub nawet w Berlinie małych kwot też nie przyjmą. To też nie przyjmą od nas tylko właśnie, znaczy odwrotnie, w tamtych krajach akurat jest tak, że gotówkę do małych kwot, a karty do większej kwot, w zależności gdzie jedziemy. W związku z tym musimy wiedzieć, czy w tych krajach akurat tylko gotówka funkcjonuje, nazwijmy to. Bo jest wiele krajów, które ograniczają tą gotówkę. I to jest ten problem, że zazwyczaj radzi się, żeby wziąć trochę gotówki i trochę kart.
Tak. Zobaczymy, czy usłyszy pan naszą słuchaczkę, panią Bogusię. Dzień dobry, panie Bogusiu.
Dzień dobry, witam serdecznie. Otóż widzę,
i znowu pytanie do naszego gościa, czy pan słyszy panią?
Ja panią słyszę teraz.
O, tak. Dobrze, dobra, czyli wiemy, że na linii 2 pan słyszy. A więc pani Bogusiu, proszę mówić.
Ja przede wszystkim uważam, że pan Tadeusz chce pójść na łatwiznę i wykorzystać kobietę. To jest bardzo nieładnie i nielegalsko, ale do rzeczy. Nie zgadzam się również z tym, żeby zabierać pieniądze, bo można je zgubić, może nas ktoś okraść. I po prostu to nie jest metoda. Ja to sobie biorę taki... Ja wyjeżdżam, nie wyjeżdżam za granicę, bo mi na to nie stać. Wypoczywam w ramach NSZ-u, wiadomo, gdzie w sanatoriach. mimo że tam dużo nie płacę za tę całą usługę, ale tak, kawiarenka, jakiś dancing, coś takiego, jakoś te pieniądze, jakiś drobiazg, te pieniądze jakoś tak ubywają szybko z tego konta. I teraz sobie przeznaczyłam, że tylko tyle mogę wziąć i wydaje mi się, że dobrze robię, bo no po prostu już się okazywało tak, że nagle wracam do domu i moje konto jest gołe i wesołe, jak to się mówi.
Czyli pani Bogusiu, pani sama limituje sobie wydatki tak, na dzień, tak? Tak, na
potrafię
przykład.
To. Tak, na przykład. Nie, no ja tam na tydzień sobie limituję i ani chrzty więcej. Nie dam się też wykorzystać żadnemu mężczyźnie, bo wiadomo, że zauważyłam, że panowie często tak patrzą, żeby pani mu zapłaciła za bilet na dancing, jeszcze bym postawiła. Nie, ja szukam mężczyzn, jak już chcę potańczyć, to ja uważam, że taki facet powinien, nie musi mi płacić, ale jak na przykład chce ze mną stanie towarzystwo i się bawić ze mną, no to niech chociaż tę kolę postawi, bo takie jest moje. Nie dam się wykorzystać, bo dzisiaj panowie są, że tak powiem, cwani, tu usłyszeliśmy tego pana. Także wydaje mi się, że dobrze robię, a zawsze się fajnie bawię i wracam od pewnego czasu nie z pustym kątem.
Dziękuję pani Bogusiu. Ja tylko tutaj jednak dopowiem, bo nasz gość Łukasz Paszkiewicz nie słyszał całej wypowiedzi, a ja też całej nie streściłem, bo w drugiej części swojej wypowiedzi dzwoniący jako pierwszy pan Tadeusz powiedział, że oprócz tego, żeby nie brać karty na taki wyjazd zagraniczny, poradził, żeby najlepiej poznać fajną dziewczynę za granicą i potem się z nią umówić na spotkanie i do niej pojechać czy polecieć.
Aha, no to ja oczywiście jestem bliższy modelowi pani Bogusi męskiej, mężczyzny. W związku z tym ze mną pani Bogusia mogła pójść na dancing. Ja nie tylko bym zapłacił za panią Bogusię, ale i za siebie. Ale jest kwestia taka, że oczywiście wracając tutaj, ja popieram tutaj panią Bogusię w tej kwestii, żeby nie brać tylko gotówki. Rzeczywiście ryzyko kradzieży jest ryzykiem dosyć znanym i dużym. Dlatego nawet mówi się o tym coraz częściej, żebyśmy, jeżeli bierzemy gotówkę, żebyśmy podzielili tą gotówkę w różne miejsca, uważali przy płatnościach, nie wyjmowali nie wiem, całej gotówki w miejscach publicznych, żeby ktoś nie widział, bo jest ryzyko tej kradzieży i potem mamy problem. Po drugie, to co robi pani Bogusia, też można zrobić w wariancie kart kredytowych czy kart płatniczych. Ustalić limity dzienne, transakcji i wtedy po prostu wiemy, jak wygląda sytuacja. Nie przekroczymy wtedy żadnego budżetu. Z góry określić, ile tych środków mamy i pilnować tego. I wtedy możemy jej dobrze wypocząć i bez bólu głowy po powrocie.
Tak, a na ile bycie, zaraz oddam głos kolejnym słuchaczom, którzy już czekają, a na ile, panie prezesie, być otwartym na takie sytuacje, które się zawsze mogą zdarzyć na wakacjach, na wyjazdach, obojętnie czy w kraju, czy za granicą, których nie planujemy, ale no, zdarzają się takie nieprzewidziane atrakcje. No.
Zdarzają się, powiem krótko, no oczywiście one się zdarzą nawet w sytuacji takiej, w której lecimy gdzieś samolotem na przykład i mamy międzylądowanie, jest opóźnienie, powiedzmy, i musimy zostać w miejscu, w którym mieliśmy międzylądowanie i doleciliśmy do celowego miejsca, no to wówczas musimy ponieść najczęściej koszty noclegu na własny koszt, a potem dopiero mamy regres do linii lotniczych. W związku z tym musimy wiedzieć, że musimy mieć bufor bezpieczeństwa na niespodziewane wydatki, żebyśmy potem nie byli zaskoczeni. Różnie teraz bywa, nawet i w hotelach, i dopisują nam jakieś tam napiwki, prawda, czasami bez naszej wiedzy. Ktoś jak leci do Stanów Zjednoczonych, teraz jest przecież afera w związku z Mistrzostwami Świata, że kibice buntują się przeciwko obligatoryjnym napiwkom w wysokości 20%, które pobierają sobie, prawda, kelnerzy, nazwijmy to, czy obsługa w hotelach, w restauracjach w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym musimy mieć ten bufor, wiedzieć, gdzie jedziemy i po prostu i żebyśmy nie jechali na styk, że tak powiem, ze środkami. Bo rzeczywiście może coś stać.
Warto też chyba znać zwyczaje panujące w kraju, do którego się udajemy. Także tak. Takie zwyczaje finansowe, na przykład owe napiwki, pewno są jakieś takie niepisane zasady w różnych regionach świata.
To może nas denerwować, bo coraz częściej, szczególnie w okresie po okresie covidowym, ja zauważyłem nawet w krajach Europy, czy we Włoszech, czy w Wielkiej Brytanii, jest tak, że właśnie jesteśmy zaskakiwani i potem nie wiadomo, jak zareagować, bo wyjeżdżamy do hotelu, bierzemy kartę jako gwarancję pewną, prawda, wydatków, a im się okazuje, że oni mówią, a to jeszcze 5%, 10%, prawda, ma pan tutaj dopisany serwis od tego, co pan wydał. No i to I wtedy musimy wiedzieć, że takie ryzyko może nastąpić. Nie?
A takie pytanie może ono nie dotyczy bezpośrednio eksperta finansowego, ale przyjmować te zasady, panie prezesie, jeżeli no, słyszymy, że mamy dopłacić, czy się boksować, że tak powiem?
Znaczy ja uważam, że podstawową rzeczą jest taką, którą jeżeli warto się boksować, co mnie zawsze osobiście denerwuje, to nie to, że jest kwestia zapłaty, tylko kwestia, że mnie wcześniej nie uprzedzono. Albo stawia się mnie w sytuacji takiej, że dostaję rachunek i dopiero muszę się z rachunku domyślać, że ktoś mi dopisał jakieś kwoty. Powinno być kulturalnie zaproponowane, prawda, do mojego rozważenia, czy ja zgadzam się na tą kwotę, czy ją trochę obniżam. I wtedy w zależności od mojego budżetu, czy tego jak uważam, mogę sobie to skorygować, ale najgorsza sytuacja jest taka, w których jesteśmy zaskakiwani, bo ktoś nie mówił, że to jest, prawda, czy jest jakiś nasz wolontariat, nazwijmy, że to jest coś, co my możemy zrobić, ale nie musimy. No.
Zanim oddam głos panu Marcinowi, to poproszę o wypowiedź osoby, której nie umiem zidentyfikować. Numer telefonu 796, początek, halo.
Dzień dobry, Marek.
Dzień dobry, panie Marku.
Dzień dobry.
My tutaj podróżujemy za granicę, polecam kartę Revolut. W aplikacji można sobie zmienić walutę, którą się płaci, na miejscową. Można sobie tą kartę w każdej chwili doładować. No a za granicą, no tak, no denerwujące są trochę te napiski, to koperto we Włoszech na przykład dopisywane do każdego rachunku, który jest. Miałem taki przypadek w zeszłym roku, nie zwróciłem uwagi. Córka mi zabukowała samolot na lotnisku we Włoszech. Się okazało, że nie dostałem, znaczy zapłaciłem opłatę, nie dostałem tego samochodu na miejscu, bo nie miałem karty kredytowej. To jest taki bankamet, no nie zawsze wystarczy nawet ta karta zwykła debetowa. Czasami są wymagania, że musi być karta kredytowa.
A to dość częsty wymóg wypożyczalnia.
Tak, muszę panu powiedzieć właśnie tutaj, co pan słuchacz mówi. Ostatnio proszono mnie o pomoc, o interwencję. Ten sam problem. Znajomi czy tam klienci podróżowali z Australii, mieli samochód dosyć drogi na dłuższy okres. Nie mieli właśnie tej karty tego typu i po prostu na lotnisku się okazało, że nie wypożyczył im, a cała kaucja przepadła i to grube parę tysięcy chyba jakiejś tam waluty. W związku z tym rzeczywiście w przypadku wynajmu samochodów musimy wiedzieć, jakie są w umowie, tam one są wpisane, ale co musimy mieć, czy kartę kredytową, debetową, jaki rodzaj karty. Jeżeli tego nie mamy, to mamy wielkie kłopoty wtedy.
Ale to chyba też lekcja taka, panie prezesie, że warto ten samochód jednak przez internet wynająć przed wyjazdem z domu, bo tam mamy wtedy już czarno na białym wszystko przed wyjazdem opisane.
Ja uważam, że warto w dobrych, sprawdzonych firmach to robić. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, dokładnie czytać umowy, które zawieramy, bo czasami patrzymy tylko na kwotę, ile płacimy. A czytać te warunki, dlatego że one są istotne w dwóch kwestiach. W kwestii gwarancji, to co mówił tutaj pan słuchacz, i w kwestii ubezpieczenia. Bo potem się może okazać, że jednak ubezpieczenie było, coś się stało, każą nam wszystko pokryć, to są olbrzymie wtedy koszty. Czyli zwracać uwagę na moment zabezpieczenia, czyli ten ewentualnie jaką kartę musimy mieć ze sobą i element ubezpieczenia tego samochodu, żebyśmy potem nie mieli przykrych problemów.
Mhm. No ale jednak jakaś tam drobna gotówka zawsze to się przydaje, bo ostatnio byliśmy w Berlinie i na przykład w jakiejś małej restauracji pan powiedział,
że... Małych kwot nie przyjmują, tak.
Tylko gotówka.
Tak. Mm-hmm. Ale to tak ma, to pan tutaj ma rację, ja też się spotkałem w tym w Berlinie, Austria też tak ma, w ogóle te kraje germańskie, oni po prostu w tej swojej takiej, nie chcę powiedzieć, sknerostwie, nie chcą od małych kwot płacić po prostu operatorom terminali i kart i tyle. I stąd się bierze. Technicznie mógłby to zrobić, tylko on po prostu nie może tego przeżyć, że musi zapłacić. Dlatego u nas w Polsce przyjmują właściciele sklepu od każdej kwot, bo u nas liczy się biznes klient, a tam po prostu ten element jest przeważa w ich genetyce, że tak powiem. I stąd trzeba brać gotówkę.
Dziękujemy panu za telefon do nas z trasy, jak słyszymy. Panie Marcinie, i znowu mam nadzieję, że usłyszy, bo to jest linia numer jeden, że nasz gość pana usłyszy. Halo?
Dzień dobry.
I pytam gościa, czy słyszy pan pana Marcina?
Tak, ja słyszę pana.
Dobrze, okej. Dzień dobry. Dobra.
Dzień dobry, witam panu serdecznie. Ja już nie chcę się pastwić nad błyskotliwością pana Tadeusza, ale powiem tylko jedno, że pierwsze wrażenie się robi raz i koniec. To jest tak... Aż mi zabrakło głosu. Wie pan co, jeśli mówimy tutaj w ogóle o wyjazdach i o tych niespodziankach, to we Włoszech myślę, że jest bardzo przejrzysta sytuacja. Spędziłem tam, jak pan zresztą redaktor wie, 2 tygodnie ostatnie w 5, jak to się teraz modnie mówi, destynacjach włoskich. I wiedząc o tym ogólnie tak wakacje, żeby były tanie i fajne, zorganizowaliśmy sobie prawie ze szczegółami. Tak, ze wszystkimi szczegółami.
Ale nie za wieloma tak szczegółami, panie Marcinie, bo kolejni słuchacze czekają.
Dobra, okej. Okay. Ja nie chcę opowiadać o różnych kobietach gdzieś tam, że na nich jechaliśmy, broń Boże. Wszystko rok temu sobie zrobił. Równy rok przed wyjazdem mieliśmy zapłacone linie lotnicze, bo podróżowaliśmy tylko po Italii samolotami. Mieliśmy opłacone hotele. Mega się to opłaca, bo nie ruszały nas zmiany cen paliw lotniczych, które powstały na początku tego roku, jak gdyby, no bo bilety już były kupione i linia lotnicza, jedyne co mogła zrobić, to nam odwołać ten lot. No, ale tego nie zrobili. Hotele jakby też były kupione o wiele wcześniej, więc cena też była bardzo dobra. Ale teraz co do tego, czy to są ukryte koszty. We Włoszech nie ma ukrytych kosztów, bo wszystkie restauracje, które biorą tak zwane koperto, mają to zapisane w karcie, którą dostajemy. I teraz co jest ważne, te koperto jest wysokie, oczywiście przy głównych ulicach, przy głównych atrakcjach jest o wiele wyższe niż jedna uliczka obok. Już ceny w ogóle dań się zmieniają, zmienia się oczywiście ich smak, bo jest o wiele lepszy niż przy tych głównych trasach. To nie ulega wątpliwości. No i takie właśnie, mówimy jak na ostatnią chwilę. Na ostatnią chwilę fajne jest tylko, co fajne jest cena biletu lotniczego, to co było powiedziane na początku, tak? A reszta już jest mniej fajna i mamy mało czasu na to, aby sobie wszystko, że tak powiem, dokładnie ustalić, czyli żeby sobie ustalić, czym będziemy podróżować na miejscu, czyli sprawdzić sobie miejskich przewoźników, bo to jest bardzo fajne. Mają w każdym mieście włoskim jest dokładnie taka sama aplikacja pod tytułem Jak dojadę. I tam można sobie kupować bilety. I tak samo na wszystkie atrakcje. Choć wiem, że jest to bardzo ciężkie, bo jeśli chodzi na przykład bo ja się skupię tylko na Koloseum, już kończę. Chcieliśmy zwiedzić Koloseum, zwiedziliśmy je, ale żeby upolować bilet na oficjalnej stronie Muzeum Koloseum tego rzymskiego, tej oficjalnej, żeby ten bilet nie kosztował 150 euro, a kosztował nas 17 euro, trzeba było czaić się normalnie w dniu otwarcia sprzedaży, jak na koncert Dawida Podsiadło, czyli na 3 komputerach być zalogowanym, bo firmy, które potem oferują właśnie za cenę najczęściej dla Amerykanów, którzy w ogóle nie mają pojęcia o tym, za co płacą, cena takiego biletu u nich już kosztuje 150, a oni szybko wykupują te za te 17 euro i tych biletów prawie nie ma i szczęśliwcem jest ten, kto sobie szybko ogarnie to wszystko.
A pan także ogarnął myślę, że... za owych 17 euro, tak?
Ja ogarnąłem za te owe 17 euro, także troszkę dowodu za osobę, troszkę tak samo było z Pompejami. Tam też dosyć szybko te bilety się rozchodzą jeśli chce się zobaczyć jak najwięcej w jak najlepszym komforcie z tłumaczem czy tam z tą słuchawką w uchu i z tym, to takie bilety, one są naprawdę stosunkowo tanie, ale trzeba mieć naprawdę to szczęście i trzeba je upolować, tak jak mówiłem, jak normalnie bilety na Dawida, tak to wygląda. Także warto naprawdę przygotowywać sobie wyjazdy już dużo wcześniej. Już powiem, że na przyszły rok właśnie też mamy zarezerwowane wakacje.
To jeszcze pytanie o kierunek, jedno słowo, panie Marcinie, za rok gdzie, dokąd?
Ten przyszły rok Tajlandia, na 2 tygodnie też.
Okej, okay, dobrze. I co tanio? Wyszło tanio?
Wyszło o wiele, na razie jest, jak sprawdzaliśmy, jakbyśmy zapłacili teraz w tym roku w grudniu, a co zapłacimy w przyszłym roku w grudniu, no to jest już taniej widać, a z każdym dniem zbliżającym nas do grudnia 2026 będzie to wszystko droć, a my już, że tak powiem, jesteśmy zaklepani. Także że warto to robić, naprawdę. To i ostatnie zdanie już się rozłączam. Korzystajmy z tak zwanej sztucznej inteligencji. Ona nam wszystko, dokładnie wszystko nam powie. Jeśli chodzi o ceny średnie, ile wziąć sobie pieniędzy, wystarczy sobie wpisać, jaki koszt jest życia dla Włocha, na przykład na tydzień I mamy już odniesienie, prawda?
I kropka,
wydają,
panie Marcinie, i kropka. Gdzieś widziałem tytuł artykułu o sztucznej inteligencji, czy to jest Bóg, czy sztuczna AI jest Bogiem. Ale pytanie do naszego eksperta. Panie prezesie, przypomnę, Łukasz Paszkiewicz, prezes Platformy Kantor, jest naszym gościem i ekspertem dzisiaj.
Dzień dobry jeszcze raz.
Czy to jest taka zasada rzeczywiście, która się zawsze spełni, że im wcześniej sobie zaplanuję, im wcześniej dokonam tego bukowania i samolotów, i hoteli, to będzie rzeczywiście tanio?
Znaczy to jest, ja uważam, że to zależy, gdzie, jaki rodzaj wycieczki mamy. Jeżeli tak jak pan tutaj, poprzedni słuchacz, jedzie z rodziną, sam planuje i tak dalej, to rzeczywiście wcześniej jest w moim ocenie lepiej, dlatego że można kupić taniej bilety, poczekać na w momencie promocji jakiejś i tak dalej. To są wtedy duże, duże różnice i sobie fajnie zaplanować, nawet zabudżetować, bo jak wiemy, że wyjeżdżamy za rok, to nawet jeżeli ktoś coś jest drogie, to jesteśmy w stanie sobie odłożyć te środki do tego, żeby spełnić swoje to marzenie. Wtedy wiemy, ile mamy wziąć i pieniędzy i na co się przygotować. Jeżeli te tak zwane last minute, to jest wtedy, kiedy po pierwsze jedziemy w dwie osoby, zazwyczaj nie z dziećmi, czyli możemy wybrać sobie czas. Nie muszą to być wakacje, mogą to być po wakacje, przed wakacjami, bo wtedy nie mamy problemu szkół dla dzieci. Wtedy wybieramy sobie wycieczkę gdzieś z jakimś biurem i wiemy, za co płacimy, że płacimy i za przelot, i za hotel, i za all inclusive i tak dalej. I wtedy jest prosta, jasna sprawa. To nam decydujemy się, płacimy, jedziemy. Natomiast jeżeli jeździmy, mówię, po Europie, albo jeździmy sami sobie organizujemy, no to wówczas najlepiej by było, żebyśmy to przemyśleli, wszystko mieli zaplanowane i kwestie wypożyczenia, noclegów, różnych środków lokomocji i tak dalej, i tak dalej.
Mhm. Pytanie o walutę. W jakiej walucie płacić? No, czasami jedziemy z naszą polską złotówkową kartą, czy to kredytową, czy debetową. Dokonujemy transakcji za granicą, pojawia się to pytanie, czy płacimy w złotówkach, czy płacimy na przykład w euro, w walucie lokalnej.
Oczywiście. Dobrze, tak. Co do zasady. Pierwsza rzecz jest taka, że są różnego rodzaju karty kredytowe czy karty płatnicze. Są takie karty, i to też trzeba było sprawdzić z bankiem, czy moja karta, czy jak ja robię przewalutowanie, to czy to jest po kursie na przykład Mastercarda, czy to jest Mastercard plus prowizja banku. I wtedy należałoby mieć taką kartę, gdzie z tego Mastercard. I takie są, banki takie oferują. To jest pierwszy temat. Drugi temat to jest taki, że jeżeli mamy tam pytanie, już jesteśmy na miejscu, i terminal płatniczy pyta, euro czy złoty? No to należałoby zrobić euro, a nie złoty, dlatego że jeżeli jest złoty, to jest oferowany po tak zwanym dynamicznym kursie do tego dostarczyciela terminala płatniczego. A on jest zazwyczaj niekorzystny w stosunku do kursu rynkowego. Mm-hmm. Czyli najlepiej było euro i wówczas idziemy po przewalutowaniu właśnie danej organizacji płatniczej, przykładowo Mastercard, czy to będzie Visa, bo są główne organizacje. I właśnie należałoby wtedy zobaczyć, jaką mam kartę. I są takie karty i to jest coraz powszechne. Oferują to nie tylko instytucje, których pan wcześniejszy jeden wspomniał na R, ale większość banków, instytucje płatnicze i inne. Dzisiaj tamta firma nie jest już taką konkurencyjną firmą, jeśli chodzi o koszt wymiany walut, bo tak już nie jest. Natomiast oczywiście technologia ma i pozwala to wszystko korzystać, ale inne instytucje płatnicze oraz instytucje bankowe posiadają tego typu usługi.
A proszę powiedzieć, czy jeżeli jedynym powodem wyjazdu za granicę, na przykład moim, jest wyjazd turystyczny raz czy dwa razy do roku, mówię o wyjeździe zagranicznym, to czy warto zakładać konta walutowe i czy to w takim ostatecznym...
To jest drugi element. Tak, to słusznie pan redaktor tu zapytał. Oczywiście zazwyczaj jest tak, że jeżeli pan posiada czy dane właśnie w instytucji płatniczej, która ma kartę, lub instytucji lub banku, który ma kartę, to jeżeli są te karty wielowalutowe, to one zazwyczaj mają przypisane już do siebie rachunki w wielu walutach. To już jest pewien automat przypisany danej karty i wówczas, jeżeli pan przewalutuje sobie, może pan u mnie w kantorze przewalutować, prawda, złotówkę na euro, no to wówczas będzie to na panu koncie bankowym to euro, bo z wymiany dostanie przelany do siebie na rachunek bankowy i wówczas, jeżeli pan korzysta z tej karty, ta karta służy panu tylko jako instrument do tego, żeby pobrać te euro z pana konta eurowego. I wówczas już nie ma pan żadnego innego kosztu przewalutowania, bo wcześniej pan zakupił walutę euro na swój rachunek. Mhm. To też jest dobre, bo wtedy pan wie, ile pan ma, może pan ten sobie zarządzać. Ma pan po kursie kantoru internetowego, który jest bardzo korzystny w porównaniu do tabeli bankowej. I wtedy też jest to smart, można powiedzieć.
Tak. Podejrzewam, że wiele już tutaj nawet między wierszami padło rad, ale chcę pana zapytać, jakie najczęstsze błędy najczęściej właśnie popełniamy jako turyści podczas wakacyjnych wyjazdów? Oczywiście mam na myśli błędy finansowe i jak się ich wystrzegać? To już tak nieco podsumowując naszą rozmowę.
No to podsumowując, najczęstszym błędem jest to, że źle określamy budżet. Czyli mamy za mało środków, dokonujemy, nie mamy dyscypliny budżetowej, to co pani mówiła nawet w słynnych sanatoriach, czyli wypadam spod kontroli, nie uwzględniamy dodatkowych kosztów, takich właśnie jakieś opłaty lokalne, jak transport, te napiwki, o których mówiliśmy, bilety wstępu, o których mówił też słuchacz, prawda, słynne Koloseum, że nie jesteśmy przygotowani na to walutowo, nie mamy odpowiednich instrumentów, czyli odpowiednich kart płatniczych. Wcześniej nie kupiliśmy gotówki, kupujemy czasami na ostatnią chwilę. Tak jak teraz, niech pan zwróci uwagę. Kurs złoty, euro złoty, dolar złoty jest zupełnie inny w połowie lipca niż był jeszcze w połowie czerwca, czy na początku czerwca, gdzie mogliśmy wcześniej kupić, a kurs wakacje jest zazwyczaj... Złoty ma tendencję do osłabiania, a najkorzystniej tendencję ma w okolicach kwietnia do tego, że jest w szczycie formy. Nie mamy dalej tego budżetu, czyli sytuacji awaryjnych. To, co też mówiliśmy o tym słynnym, że może się zdarzyć jakieś opóźnienie, jakieś będzie musieli ponieść koszt dodatkowego noclegu na przykład. Tego typu rzeczy uważam są najczęstszymi naszymi błędami.
A to jest reguła, tak, że waluta drożeje w wakacje, waluta obca.
Wie pan co? Tak, są pewne takie statystyki. Oczywiście wiadomo, od każdych statystyk są pewne wyjątki. Natomiast rzeczywiście jest tak, że ruch na rynku walutowym, nawet turystyczny, powoduje, że mimo sytuacji, odejmując sytuację geopolityczną, którą dzisiaj mamy do czynienia, sytuację ekonomiczną, gospodarczą, to tak jest, że są pewne statystyki, że w tych okresach wakacyjnych złotówka słabnie, zresztą podobnie jak w sytuacji giełdowej. No, mamy statystyki z giełdy amerykańskiej, do 15 lipca zawsze jest pik, a potem może mieć konsolidację i korektę. Oczywiście może być, może te statystyki mogą zawieść, ale co do zasady tak jest. W związku z tym, jeżeli planujemy wyjazdy, to właśnie kupujemy wcześniej wycieczki, to co mówił tam jeden ze słuchaczy. Tak, kupiłem wcześniej, miałem po korzystnym kursie euro, niż na ostatnią chwilę. Wymieńmy tą sobie walutę, trzymajmy sobie to euro, kupujmy nawet transzami. Mówię euro, bo to prawda najczęściej, bo jesteśmy w Europie, ale tego dolara, czy tą inną walutę, prawda, tego funta brytyjskiego. Kupujmy sobie to, żebyśmy mieli wcześniej i wtedy planujemy nad pełnym budżetem, nad tym, co mamy, tak?
Tak, słuchając pana, też zbierając, że tak się wyrażę, do kupy opowieści słuchaczy, tak, dochodzę do wniosku, że wakacje jakkolwiek sprzyjają zachowaniom spontanicznym, radosnym, też często takim właśnie nieplanowanym, to jednak okazuje się, że pieniądz za bardzo tej spontaniczności naszej nie lubi chyba.
No niestety, dlatego się mówi, że pieniądze szczęścia nie dają i każdy życzy, żeby każdy był bogaty. Bo jednak pieniądz może szczęścia nie daje, ale daje możliwość realizowania swoich marzeń, pasji, fantazji. I ja życzę wszystkim słuchaczom, żebyście państwo byli bardzo bogaci, mimo że pieniądze szczęścia nie dadzą, dlatego życzę wam wszystkim dużych pieniędzy. Ale oczywiście jest też prawda to właśnie, co pan redaktor mówił, że czasami wakacje ponosimy nas ta fantazja, a potem się okazuje, o Boże, zapomnieliśmy o pieniądzach.
Łukasz Paszkiewicz, ekspert rynku walutowego i finansów, prezes Platformy Kantor, był naszym gościem w tej pół godzinie, nieco ponad. Dziękuję panu za naszą rozmowę.
Ja
naszą
panu,
i też
państwu.
I rozmowę pana z naszymi słuchaczami. Dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję, życzę wszystkiego dobrego wszystkim.
A my państwu tak życzymy, puentując tę audycję, no, udanych, dobrych wakacji. Kto jeszcze przed wyjazdem, to temu można trochę zazdrościć, no ale życzyć udanego wypoczynku. Paweł Kretkowski zrealizował audycję, Rafał Regulski poprowadził, a gościem, przypomnę, był Łukasz Paszkiewicz. Do usłyszenia.
Dziękuję panu. Dziękuję państwu. Do widzenia.
W środku dnia.